Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.
Dzisiaj są z nami Anna i Paweł Bochniarzowie i wspólnie próbujemy komentować, czy raczej wczytywać się, a może wsłuchiwać się w słowa Benedykta XVI zawarte w jego encyklice Deus Caritas Est, Bóg jest miłością. Taki trudniejszy trochę fragment, cofający się do głębokiej przeszłości, papież pisze o czasach starożytnych. Grecy, bez wątpienia podobnie jak inne kultury, dostrzegali w erosie przede wszystkim upojenie, opanowanie rozumu przez boskie szaleństwo, które wyrywa człowieka z ograniczoności jego istnienia i w tym stanie wstrząśnięcia przez boską moc pozwala mu doświadczyć najwyższej błogości. Papież mówi tutaj o starożytności. Mówi o tym przekonaniu Greków, bo to słowo eros, prawda, to jest bardzo mocno funkcjonowało w starożytnej Grecji. Zwraca zresztą też uwagę, to może o tym będzie mowa jeszcze w przyszłych naszych audycjach, że w Piśmie Świętym ono występuje rzadko. My mówimy miłość, 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 prawda? To samo słowo, ale są różne w oryginale. Jest eros i agape, i filia, miłość, przyjaźń. Ale tu mówimy o tym erosie. To są czasy dawne. O tym boskim szaleństwie papież mówi. O tym wstrząśnięciu przez moc, która pozwala do takiej błogości doświadczyć. Ale czy przesuwając się na czasy współczesne, czy ma uzasadnienie zawarcie tego sformułowania w encyklice papieża adresowanej bądź co bądź do ludzi XXI wieku? Czyli to jest 20 ponad wieków, prawda, po tym czasie erosa greckiego, starożytnej Grecji. Paweł, jak ci się wydaje?
Ale ja myślę, że my żyjemy w takich czasach, że papież z pełną premedytacją położył taki duży nacisk na te sprawy tej miłości, powiedzmy, sensualnej.
Czyli takiej zmysłowej.
Tak, zmysłowej. Mhm. Czyli to znaczy, no, to jest tak po prostu, że jak wychodzimy na ulicę rano, to jakby przez cały dzień ta miłość zmysłowa nam w jakiś sposób towarzyszy, uderza do nas różnego rodzaju przekazów, różnymi mediami, kanałami do nas dociera, czy tego chcemy, czy nie chcemy. I często w takiej bardzo wulgarnej formie. Ja myślę, że to jest wielki problem naszych czasów. Ja to postrzegam jako olbrzymi problem. I myślę, że jestem bardzo wdzięczny papieżowi, że w jakiś sposób się do tego odniósł, jakby nadając tej miłości jakiś właściwy wymiar. Bo wydaje mi się, że tutaj jakby poza tym, co papież pisze o tym, nie potępiając miłości zmysłowej, ale pokazując jakby jej wartość w momencie, kiedy jest ona jakby złączona, zespojona z miłością taką duchową, to też bardzo w taki bardzo wprost sposób pisze o tej właśnie takiej obietnicy spełnienia, o tej ekstazie, którą zwykle kojarzy się właśnie z miłością zmysłową i pokazuje to w zupełnie innym wymiarze. Pokazuje, że w tym chrześcijańskim jakby podejściu ta ekstaza to nie jest coś, co trwa jakby chwilę, jest jakimś chwilowym spełnieniem, tylko że jest pewną drogą, jest dochodzeniem do pełni miłości. I w tym sensie, jakby nawiązując znowu do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, jest tak, że jest to obietnica, że ta ekstaza jest drogą, obietnicą szczęścia, obietnicą spełnienia, obietnicą niejako zwielokrotnienia naszej miłości, tak żeby ona stała się podobna miłości Bożej.
Ale wydaje się, tu pytanie do Ani, że oczywiście, że dzisiaj potocznie ludzie o tym nie wiedzą. To znaczy zatrzymują się na tym pierwszym etapie, to znaczy, że jest ekstaza, ale po niej jest pustka. I nie wiem, czy obserwowałaś czy coś takiego nie, w środowiskach, w których bywałaś, czy w kulturze masowej, że no, jest jakaś obietnica szczęścia, ale za tym szczęściem nie ma właściwie nic. I że jest to jakiś dramat. I że ludzie są smutni potem, że człowiek jest po prostu jakby pusty.
Tak, to prawda. To jakby w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy przed chwilką, że w tych pismach, tak, w mediach mam artykuły pod tytułem Moja kolejna miłość, która trwała 2 tygodnie, tak, a propos nadużywania słowa miłość, bo to jest dokładnie to, o czym teraz mówimy. Jest taka powszechna opinia, rzeczywiście to jest strasznie smutne i strasznie przygnębiające, że ludzie jakby tego nie widzą, ale stąd też pewnie właśnie duża rola w rozpropagowaniu encykliki, w nauczaniu Benedykta, w ewangelizacji, żeby pokazać, żeby ludzie zrozumieli, że to jest pustka, tak? Że to jest chwilowe strasznie i bardzo smutne tak naprawdę, bo jak znika, to jest pusto.
Czego człowiek szuka w erosie dzisiaj, waszym zdaniem?
Myślę, że to jest po prostu jakiś jeden z takich, jedno z pól poszukiwania jakichś wrażeń, emocji, realizowania się, przekraczania też jakichś granic obyczajowych, związanych z własnym sumieniem. Takie pole, gdzie można się poddać jakiejś prowokacji albo taką prowokację samemu podjąć.
Ale niekoniecznie trzeba iść, tak? Ania chce coś dodać.
Znaczy ja akurat myślę, że wbrew pozorom jakby ludzie właśnie szukają tej miłości. Nawet nazywając to erosem, czyli jakby w tym rozumieniu, o którym teraz mówimy. Znaczy rzadko zdarza się tak, żeby ktoś był tak wyrafinowany i perfidny, tak, żeby tego nie robić. Ja myślę, że to jest zupełnie naturalna potrzeba człowieka, że on dąży do miłości. Tylko że jeżeli ta miłość nie jest podparta miłością Boga, miłością do Boga, zaufaniu, zawierzeniu, jest tylko, właśnie obejmuje tylko tą sferę taką ludzką, sferę ciała, no to nie ma na czym tego budować, tak? Bo ciało to ciało, tak? Jest ułomne i nie jest żadną gwarancją przetrwania czegokolwiek, więc ja myślę, że pobudki są zawsze takie same, tylko brakuje potem tej bazy, tak? Tego fundamentu.
Paweł kiwa głową, to znaczy żona dopełniła coś, co ty zacząłeś, prawda?
To znaczy odwrotnie, żona powiedziała to, co jest najważniejsze, ja tam coś mojego jakby uzupełniłem.
Więc wróćmy jeszcze do słów Benedykta, który daje bardzo ciekawą analizę tego, co było w historii, co może nam rzucić troszeczkę światło na to, co dzieje się dziś, współcześnie. Otóż papież, nawiązując do tego kultu Erosa w starożytnej Grecji, pisze: w religiach ta postawa wyrażała się w kultach płodności, do których przynależy tak zwany święty, oczywiście w cudzysłowie, nierząd, który kwidł w licznych świątyniach. Tej formie religii, która jak najmocniejsza pokusa sprzeciwia się wierze w jedynego Boga, Stary Testament przeciwstawiał się z największą stanowczością. Ale, tutaj dodaje papież, wcale Stary Testament nie odrzuca erosu jako takiego, lecz wypowiada mu wojnę jako niszczycielskiemu wypaczeniu, bowiem fałszywe ubóstwienie erosu, i ja myślę, że to wraca to, o czym mówiliśmy, prawda? Fałszywe ubóstwienie erosu, to znaczy ten eros ma swoje miejsce, tylko jest jakiś fałsz, jest jakaś nieprawda, której dajemy się uwieść, a zatem fałszywe ubóstwienie erosu, które tu ma miejsce, pozbawia go jego godności. Czyli papież mówi, eros ma godność, jest ta godność. Czyni go nieludzkim. I tu zdanie kluczowe, wydaje się, zresztą wiążące się bardzo mocno z miłością i odpowiedzialnością Karola Wojtyły. Prostytutki w świątyni, które mają dawać upojenie boskością, nie są traktowane jako istoty ludzkie i osoby, lecz służą jedynie jako narzędzia do wzniecania boskiego szaleństwa. W rzeczywistości nie są boginiami, lecz osobami ludzkimi, których się nadużywa. To jest to słowo używać. Czy my trochę nie traktujemy człowieka tak instrumentalnie, tak jak używamy komórkę, jak używamy telewizor, jak używamy tylu innych wynalazków technicznych, to się używa i człowieka? Czy nie ma czegoś takiego w naszych relacjach międzyludzkich? Patrzą na siebie oboje i teraz kto zacznie? Paweł I, Ania dopełni, czy odwrotnie?
Znaczy ja pewnie znowu powiem coś tam, a Ania powie to, co ważne. W każdym razie Jan Paweł II, krytykując kiedyś marksizm, zarzucał mu tak zwany błąd antropologiczny, czyli mylne pojmowanie natury ludzkiej. I wytykał, że właśnie ten błąd w rozumieniu natury ludzkiej leżał u podstaw tak naprawdę klęski marksizmu na całym świecie, że mylnie założono, że komunizm uszczęśliwi człowieka. I trochę z podobną sytuacją paradoksalnie mamy do czynienia tutaj, to znaczy kiedy mówi się o zafałszowaniu Erosa, to myślę, że ten fałsz polega właśnie na mylnym rozumieniu natury ludzkiej, a ono się objawia tym, że w naturze człowieka mieści się również takie niepodmiotowe jakby podejście do tej miłości zmysłowej, znaczy traktowanie jej jako po prostu pewnej czynności fizjologicznej, bez takiej potrzeby głębszego uczucia. I myślę, że właśnie ten fałsz, który jest jakby w pornografii, w tym, jak ta miłość zmysłowa jest też niestety popularyzowana wśród młodzieży, polega na tym, że można do tego podejść jako coś, co się po prostu robi, bez nawiązywania jakiejś emocjonalnie naprawdę głębokiej więzi. I to właśnie to jest strasznie fałszywe.
Mamy coś takiego jak traktowanie człowieka jako narzędzia do wzniecania boskiego szaleństwa dzisiaj? Myślisz, Aniu, że...
No mamy. To tak w uproszczeniu zawód prostytutki to jest nic innego, prawda? Natomiast jeszcze...
Tylko to jest, przepraszam, że wyjdę słowo, coś, co dotyczy jakiejś tam grupy osób i powiemy zmarginalizowanej i tak dalej. Pewne niebezpieczeństwo, na które, i duże chyba niebezpieczeństwo, na które już właśnie w Miłości i Odpowiedzialności wskazywał Karol Wojtyła i Benedykt do tego nawiązuje, to jest takie, że właściwie w ogóle w relacjach międzyludzkich, nawet w tych relacjach najintymniejszych, czyli w małżeństwie legalnym, prawnym, nawet sakramentalnym, możemy mieć coś takiego jak właśnie traktowanie drugiego człowieka jako narzędzia, narzędzia do użycia, a nie jako osoby. No przepraszam, bo zdaje się, że ja zacząłem za dużo mówić.
Nie.
Ale to właśnie takie pytanie byłoby, czy może nie z tego bierze się takie przekonanie, które pokutuje dosyć często, że w Kościele, że Kościół jest przeciwny Erosowi. Czy waszym zdaniem Kościół jest przeciwny Erosowi?
Czy ja myślę, że Kościół, dokładnie tak jak Benedykt tu pisze, Kościół jest przeciwny Erosowi pojmowanemu właśnie w ten sposób, że jest pewien fałsz, w tym pewne uproszczenie. I tak jak ja to sobie tłumaczę, to osoba ludzka to nie jest tylko ciało, tak? To jest też rozum, to jest też dusza, tak? To są jakby, no tak w dużym uproszczeniu, trzy integralne części. Nie da się rozpatrywać osoby ludzkiej bez tych trzech części. Jeżeli teraz tylko skupiamy się tylko i wyłącznie na tej cielesności, no to brakuje nam czegoś, tak? To jest takie... To się nie uda, tak?
Równanie nie wyjdzie, tak?
Nie, tak, to nie ma równowagi w przyrodzie, więc jak gdyby stąd moim zdaniem wynika cały problem, tak? Że się skupiamy na jednej części, jak gdyby zapominamy o tych dwóch pozostałych, które są co najmniej tak samo ważne.
Dobrze mówi Paweł, prawda? Dobrze mówi.
Tak. Czy jest? Zamilkłem.
Tak, tak. Więc opiszę Państwu, Paweł teraz oparł głowę na ręce w takim zamyśleniu, ale poprosimy, żeby zbliżył się trochę do mikrofonu, bo zostanie wywołany do tablicy. Czy można zatem, mówiłaś tu o tych trzech elementach, prawda? Rozum, duch i ciało. One są mocne, razem idą. Czy można przywrócić Erosowi to, czym rzeczywiście on jest w zamierzeniu Bożym? Bo zgadzamy się już co do tego, idąc za Benedyktem XVI, że Eros został zamierzony przez Pana Boga. Że Pan Bóg chciał, żeby Eros był, żeby człowiek doświadczał Erosa. Tylko czy można przywrócić mu to, czym jest w rzeczywistości w zamierzeniu Bożym? Pytanie jest takie trudne, co? Ale na to jest jakiś chyba sposób. Jak można?
No to jest rzeczywiście bardzo trudny temat. Natomiast jak mógłbym się do niego odnieść? Myślę, że
Ja podpowiem, tak. Bo jest papież dalej mówi. Tak. Eros upojony i bezładny. Bezładny. To się trochę kojarzy z tym duch unosił się tak nad powierzchnią bezmiaru wód, prawda? I był taki bezład. Więc eros upojony i bezładny nie jest wznoszeniem się ekstazą w kierunku boskiego, ale upadkiem i degradacją. To znaczy, jeśli jest bezładny, jest upadkiem, to może należałoby wprowadzać jakiś ład. I teraz, jaki to miałby być ład? Na czym to polega? Na czym to polega, ten ład? Wprowadzanie tego ładu.
Na sakramenty przede wszystkim, prawda?
Tak, sakramenty. Tak, sakrament małżeństwa nie jest przypadkiem.
Nie jest przypadkiem.
Jednak jest to taka wielka godność, prawda? A dalej mówi papież, staje się ewidentnym, że Eros potrzebuje dyscypliny i oczyszczenia. Dyscyplina i oczyszczenie. Jak to może się, że nawet na konkretne życie małżeńskie, jak to się może przełożyć właśnie dyscyplina i oczyszczenie? Dyscyplina to się nie kojarzy z miłością przecież.
I tak i nie.
Tak, i też jakby z miłością zmysłową w szczególności nie kojarzy się.
Prawda?
Natomiast jest coś takiego jak oczyszczenie intencji, prawda, przed podejmowaniem jakichkolwiek działań i myślę, że ta sfera również jakby temu się poddaje, czyli...
Dlaczego coś robię?
Tak, dlaczego coś
dla
robię?
Dla siebie czy dla ciebie, tak?
Dokładnie. Także myślę, że to są oczywiście trudne tematy, bardzo intymne, ale właśnie takie podejście polegające na tym, że jest to, tak jak każda inna sfera działania, w jakiś sposób uporządkowane przez...
Też przez naturę chyba, prawda?
Przez naturę. Jest to uporządkowane również w takim sensie duchowym, czyli jakby troszczymy się o to, żeby właśnie przyjmować sakramenty, żeby być jakby cały czas blisko jakby Pana Boga i nie pozwalać również, żeby ta sfera w jakiś sposób nam się wymykała spod kontroli. To są chyba takie, nie wiem, jakieś może wskazówki, czy
tu widzę jakieś iskry w oczach Ani, coś by chciała dodać.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie to słowo dyscyplina jest jakby jednoznaczne z szacunkiem też dla tej drugiej osoby. Dlatego, że jak gdyby chodzi o to po prostu, żeby nie być egoistą, tak? Tylko mieć szacunek i wtedy dla drugiej osoby i wtedy... łatwiej jest nam zapanować nad emocjami głównie, prawda? Co się odnosi właśnie do erosu, bo to są emocje, jest ciało.
Powiedzmy sobie szczerze, że bez dyscypliny, bez porządku w ogóle trudno byłoby o tę miłość i o cokolwiek, bo podejrzewam, że bez pewnej dyscypliny czasowej przy waszym obciążeniu czasowym trudno byłoby przyjść do radia i porozmawiać na ten temat, za co bardzo dziękuję, że przyszliście. I również przy różnych innych rzeczach i trudno byłoby znaleźć czas dla dziecka i dla żony i dla męża i żeby zrobić to i przywiercić jakąś śrubkę w domu i zrobić tysiące innych rzeczy. A zatem przypomnijmy to, co papież mówi, że staje się ewidentnym, Eros potrzebuje dyscypliny oczyszczenia, aby dać człowiekowi nie chwilową przyjemność, ale pewien przedsmak szczytu istnienia, tej szczęśliwości, do której dąży całe nasze istnienie, które nas czeka. Bardzo dziękuję. Dzisiaj gośćmi Radia Józef, gośćmi Państwa byli Ania i Paweł Bochniarzowie. Bardzo Wam dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
A za uwagę dziękuję i zapraszam za tydzień Paweł Zuchniewicz.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Proszę Boga i rasistów wybaczcie.
Często słyszymy, że Benedykt XVI przemawia po polsku z niemałym wysiłkiem. Czy my wkładamy wysiłek, by poznać jego nauczanie? Szczególnie, że jest to bardzo jasny przekaz.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.